Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Mówimy sobie dzisiaj spoilerowo o Toy Story 4, filmie, który miał swoją premierę w zeszły weekend. I mieliśmy okazję oboje zobaczyć ten film i w związku z tym to będzie kolejny odcinek programu, gdzie rozmawiamy o filmie i zastanawiamy się, o czym on jest. Zobaczymy, czy mamy inne wersje tym razem ponownie, czy niekoniecznie. Jeśli zastanawiacie się, czemu jesteśmy tutaj tylko w dwójkę i nie ma, nie wiem, Oscara albo Radka albo kogokolwiek innego, no to nikt nie chciał obejrzeć tego filmu w wersji oryginalnej, znaczy wersji z polskim dubbingiem. To już wina dystrybutora.
A innej niestety nie ma. Znaczy we Wrocławiu ponoć jest jakieś jedno kino, takie wiesz, niesieciowe, które puszcza raz dziennie, czy coś w tym stylu, nie? Czy tam był jeden pokaz, w każdym razie w Warszawie się nie dało.
Zdaje się, że w ramach Nowych Horyzontów puszczono wersję oryginalną. No w Warszawie się nie dało, najwyraźniej się nie opłaca puszczać seansów z oryginalną ścieżką, a szkoda, bo ja bym chętnie posłuchał aktorów z oryginalnej ścieżki. Tym bardziej, że ty chyba masz podobnie, ale ja miałem, już tak mówiłem w swoim materiale na drugim kanale, że ja się raczej wychowałem, ja się w ogóle nie wychowałem na tej
historii. Ja też nie, więc...
Ale oglądałem te filmy właśnie dlatego, oglądałem te filmy później, więc jestem bardziej przyzwyczajony do tych angielskich głosów, angielskich imion, więc pewnie będziemy takich tutaj używać, także przepraszamy z góry.
Ja w ogóle miałam tak, że jak te filmy wychodziły, to nie wiem czemu, jakoś miałam takie poczucie, że one są takie, wiesz, bardziej targetowane dla chłopców, może dlatego, że no właśnie bohaterami były same męskie postacie i jakoś tak, no nie wiem, pewnie były gdzieś zwiastuny, no nie, czy to w kinie, czy to na przykład jak już ja potem kupowałam na VHS-ach filmy, no to zawsze Disney dorzucał też zwiastuny swoich produkcji, więc no wiedziałam o istnieniu tego tej historii, ale jakoś tak dłuższy czas uważałam, że no to w ogóle nie jest dla mnie ta historia i właśnie też ja nie wiem, czy ja nie byłam na studiach, jak obejrzałam tak naprawdę po raz pierwszy te filmy, więc jak najbardziej też oglądałam je po angielsku i na trzecią część też jeszcze wtedy, no cały czas mam wrażenie, że ta trzecia część była niedawno, ona była 9 lat temu i też jeszcze to nie był czas, żebym jakoś intensywnie chodziła do kina, więc też ją oglądałam właśnie już dużo później po angielsku, więc to był w sumie mój pierwszy kontakt z tą serią w języku polskim.
Okej. No ja miałem podobnie, znaczy ja może oglądałem troszkę bardziej na raty niż wszystkie naraz, ale też tak miałem w związku z tym. Nie miałem żadnych oczekiwań odnośnie tej czwartej części, absolutnie żadnych. Jedyne w zasadzie, co mnie skłoniło do tego, żeby w ogóle się wybrać, no to trailery mnie zaciekawiły. Ten motyw właśnie z tą zabawką zrobioną ze śmieci, to jest ciekawe, bo to od razu jakieś egzystencjonalne problemy powoduje w tym dziwnym świecie, gdzie zabawki żyją i ożywają, a z drugiej strony są też zabawki, które nie żyją, albo są zabawki, które są tak na niższym poziomie jakby egzystencji, nie? Jest ten koń, który jest po prostu koniem i nie...
Tylko, że zabawką, nie?
Ale nie mówi na przykład, pozostałe mówią. To jest bardzo dziwny świat. Więc jak zobaczyłem tego widelczyka plastikowego, który zaczyna mówić i ożywa, no to stwierdziłem, okej, no może być ciekawe. I stwierdziłem, że kurczę, no okej, no dobra, to się wybiorę, nie? I Disney wtedy organizował ten pokaz, no i się wybrałem i faktycznie podobało mi się bardzo. I właśnie zastanawiam się, czy to nie wynika też z tego, poza tym, że film jest całkiem dobry, czy to nie wynika też z tego, że właśnie nie mam tego sentymentu do tych pierwszych filmów, które troszkę jednak stanowiły zamknięcie tego cyklu całego, nie? One miały ładne, było to bardzo ładne zamknięcie, ta historia Andiego była w tym zamknięciu zawarta, nie? Miało to ładne zamknięcie, a ten czwarty jest trochę obok. Wydaje mi się, że mimo, że on czerpie z podobnych tematów, to jednak dotyka ich w trochę inny sposób. I może dlatego, przez to, że już nie mamy tego skupienia tych wszystkich zabawkach do tej pory, tylko na Woody, na jego jakichś tam ambicjach, problemach i przemyśleniach, to ten film dużo lepiej do mnie trafia. To właśnie zacznijmy może od tego, takich ogólnych wrażeń, jak ci się ta czwórka podobała. Szczególnie jeszcze, o ile pamiętasz, oczywiście te poprzednie części mi się trochę zlewają, szczerze mówiąc, ale też w odniesieniu do poprzednich odsłon.
Znaczy mi się jedynka z dwójką bardziej zlewa, bo... Znaczy, czytałam sobie, wiesz, takie streszczenia fabuły niedawno jeszcze... Jak omawialiśmy zwiastun czwórki, żeby sobie właśnie przypomnieć, co było w którym filmie. I jakby o ile, jasne, te filmy są świetne, to tak powiedzmy na takim czysto fabularnym poziomie mam wrażenie, że jakby dwójka to jest trochę to samo, co jedynka, tylko jeszcze raz, gdzie mamy po prostu jakieś zabawki się odłączają od grona innych zabawek, potem one muszą wrócić do domu, do Andy'ego, zanim tam Andy się zorientuje, że jakiejś tej zabawki nie ma. I jakby w pewnym sensie każdy film jest trochę o tym, że jakieś zabawki się odłączają, inne zabawki muszą coś tam, ale jakby ta jedynka i dwójka, miałam wrażenie, były takie bardziej, wiesz, tematycznie bliżej ze sobą związane, no też były bliżej po sobie, a właśnie już ta trójka była taka trochę w innym tonie, a czwórka to jest w ogóle dla mnie taki trochę inny film niż te pozostałe, o trochę innych tematach i... I o tym jakby, o czym konkretnie jest ten film, to właśnie jeszcze sobie pomówimy, ale no wydaje mi się, że ta czwórka to był taki film, gdzie właśnie dużo osób szło z tą taką niepewnością, o mój Boże, czemu oni zrobili w ogóle tę czwórkę,
to
prawda?
Przy trójce było to samo, nie?
Że wiesz, tylko że przy trójce wszyscy mówili, że to jest to idealne domknięcie trylogii.
Trylogia to jest trylogia,
tak,
nie?
Z tą fantastyczną sceną na koniec i tak dalej. A ta czwórka niczego nie zepsuła. I to jest chyba najdziwniejsza rzecz związana w ogóle z tą serią, że mamy ten czwarty film, który no jest trochę z boku, jest trochę o czymś innym, jest jakby taką trochę inną epoką dla tych zabawek, no właśnie no, między innymi z tego względu, że właśnie nie ma Andy'ego, tylko teraz jest Bonnie i trochę też no właśnie inne zabawki są na pierwszym planie, też właśnie dla dziecka.
Trochę się jak taki spin-off ogląda, nie? Jakby wzięcie... Gdyby nie to, że to krążysz wokół jego, tej jednak głównej postaci przez wszystkie filmy, to by można... Gdyby dotyczyło jakiejkolwiek innej zabawki, to by wszyscy stwierdzili, że spin-off. Całkiem udany, ale jednak coś zupełnie obok.
Ale w ogóle wiesz, teraz tak jak sobie myślisz, to tak pomyślisz, nie wiem, czy na przykład ważna jest znajomość poprzednich części. Nie.
No nie.
Jakby absolutnie nie. To jest, wydaje mi się, już widać właśnie robione też trochę właśnie może pod nowe pokolenie jednak też właśnie dzieci, które też gdzieś tam mogą w tym momencie dołączyć, no bo jakby na przykład, no nie wiem, to czego Woody się tam uczył przez te wszystkie poprzednie filmy, to jest absolutnie bez znaczenia. I tak samo nawet te jego relacje, no jakby powiedzmy esencją tej trylogii była relacja Woody'ego i Buzza, której w tym filmie praktycznie nie ma, bo są zupełnie inne relacje na pierwszym planie. I to jest ciekawe, że właśnie że wydaje mi się, że faktycznie ktoś miał jakiś ten pomysł na to, żeby to był trochę inny film. Ja pamiętam, jak na początku się mówiło, że to będzie komedia romantyczna. To nie do końca jest komedia romantyczna, ale są w tym filmie elementy komedii romantycznej. I to też pierwszy raz w tej serii, no bo jak sobie przypomnimy ostatni film, gdzie właśnie ta relacja na przykład właśnie Woody'ego i Bo Peep była gdzieś tam, miała jakiekolwiek miejsce dla siebie, to był pierwszy film. No i to była relacja jak na tamte czasy, gdzie właśnie, no Bo nie była za bardzo postacią, tylko po prostu no wzdychała do tego dzielnego szeryfa, no i na końcu okazywało się, że no gdzieś tam, nie wiem, to uczucie jest odwzajemnione, super, mogli się tam, nie wiem, przytulić, pocałować, cokolwiek robią zabawki i to tyle. Jakby później już nawet nikt o tym nie pamięta, że coś takiego było. A tutaj ten film kompletnie wywraca, to jakby wywraca zarówno to, co teoretycznie wiedzieliśmy, że było, bo wraca do tego właśnie tej ich dawnej relacji, i robi tutaj jedną z po prostu po raz kolejny, słuchaj, Pixar to robi, że masz te pierwsze 5 minut filmu i już po prostu płaczesz 3 razy, bo to jest po prostu tak dobra scena otwierająca, że no lepsza jest chyba już tylko to, co tam robili w Odlocie, prawda? Gdzie mieli właściwie tą, wiesz, emocjonalną krótkometrażówkę wciśniętą do prologu, ale po prostu tutaj to jest tak, to jak oni zaczynają, to ty już wiesz, że ten film będzie dobry i że na tym filmie będzie się płakać.
Nie, to właśnie jest fajne to, że wspomniałeś o tym, że właśnie wywracają, nie wiem, relacje między postaciami do góry nogami, czy miejsca, w którym są te postacie, ale to jest w ogóle esencja tego filmu, nie? Że on bierze i w zasadzie jeden z głównych wątków tutaj, że on bierze ten motyw tego miejsca, w którym jesteś i się zaczyna zastanawiać nad tym, czy warto w tym miejscu być dalej, nie? Bo to też spotkało Bo w którymś momencie. Tutaj już możemy przejść do tych elementów fabularnych. W zasadzie już na początku się dowiadujemy, że no, coś się wydarzyło w tej przerwie między dwójką a trójką. Bo w trójce nie było w ogóle Bo.
Tak, w trójce nie było.
No bo i tutaj się okazuje, że okej, została oddana. No i potem poznajemy jakiś czas później, już skacząc troszkę w tej fabule, jak jest, wiesz, tą zabawką bez dziecka, nie? I po prostu tam razem z innymi zabawkami latają po tym parku zabaw i dzieciaki się chyba rozumiem. Ja to rozumiem tak, że po prostu losowe dzieciaki się nimi bawią.
Tak, i że jakby już. Oni mają z tego frajdę w jakimś sensie, ale właśnie to jest ta grupa zabawek, która nie pragnie mieć własnego dziecka. I to też jest coś ożywczego dla serii, bo jakby do tej pory albo postać właśnie miała dziecko i była szczęśliwa z tym dzieckiem, albo postać miała jakąś traumę, bo kiedyś miała dziecko i później albo to dziecko dorosło i po prostu ją przekazano gdzieś właśnie, nie wiem, do jakiejś placówki, do jakiejś instytucji, do sklepu, na wyprzedaż i tak dalej. Albo to dziecko wręcz było jakieś, nie wiem, okrutne, porzuciło tę zabawkę. A tutaj mamy postać Bo, która no jest tą postacią totalnie pogodzoną z tym, że nie ma dziecka i ona nie chce mieć tego dziecka i ona kończy ten film nie mając dziecka, kompletnie szczęśliwa na własnych nogach. Ja myślę, że na końcu jeszcze przyjdziemy do tych metafor, co tutaj oznaczałem, moje dzieci. No, ale właśnie, ale to jest coś też nowego, nie?
Tak, tak. Właśnie samo to, że ona jest szczęśliwa tym, że jest w zupełnie innym miejscu niż było poprzednio, nie? I to, co zawsze było ustanowione w poprzednich filmach, że trzeba mieć to dziecko, a jak nie masz dziecka, to przechlepane kompletnie, bo leżysz w szafie albo w jakimś domu starców, albo gdzieś w muzeum, chyba w dwójce była, muzeum było, nie?
No w dwójce one miały być wysłane do muzeum, tak? Tam był ten wątek tego kolekcjonera, no, który właśnie zbierał zabawki, żeby je sprzedać jako ten komplet za duże pieniądze do muzeum. No. I tam też była zabawka, która chciała trafić do tego muzeum, bo miała traumę, bo była źle potraktowana.
No, a tu się okazuje, że w sumie nie trzeba. Jeszcze to jest zresztą ważny element budowania tego, o czym ten film jest, nie? No właśnie, jest ta metafora posiadania dziecka. To możemy przejść od razu do tego, okay, bo to jest bardzo ciekawe, nie?
Bo to jest pierwsza rzecz, która, no nie wiem nawet na ile to jest coś, co twórcy chcieli, bo takie częste powtarzanie moje dziecko coś tam, z jednej strony wydaje się mało subtelne, ale z drugiej to tak jak, nie wiem, pobieżnie przeglądałam jakieś tam, gdzieś tam recenzje, to nie jest to coś, na co bym trafiła w momencie, jak przyszło mi to do głowy, że kurczę, że te zabawki to jest w pewnym sensie jakaś metafora różnych postać wobec rodzicielstwa i wobec właśnie tego swojego dziecka, kiedy to właśnie ta zabawka jest tym rodzicem. No i mamy tego Woody'ego, który, ojejku, ten Woody przez całe poprzednie filmy był tylko zajarany tym swoim Andym, i wszystko, co robił, to po prostu podporządkowywał swoje życie życiu Andiego, i ten film dokładnie ustanawia go w tej pozycji, gdzie mamy tę wyraźną scenę, gdzie on porzuca to swoje osobiste szczęście, relacja, która, no widać, była dla niego niesamowicie ważna, no bo Andy sobie nie poradzi, bo jest jego ulubioną zabawką, bo czuje z jednej strony taki obowiązek, no ale widać, że czuje też, wiesz, autentycznie jakieś uczucia ma w stosunku właśnie do Andiego, to jakąś miłość, przywiązanie. I później, kiedy Andy go oddaje, to no jego relacja z Bo już jest... Relacja z Bonnie jest już zupełnie inna, ale jakby on dalej czuje się, że wiesz, że ma jakiś obowiązek, no nie? I tutaj ma ten obowiązek, żeby to dziecko chronić za wszelką cenę. I jest tym rodzajem rodzica, który po prostu, wiesz, nie pozwoli, żeby jego dziecko poszło gdzieś samo, nie wiem, potknęło się, przewróciło, stłukło kolano i może właśnie, nie wiem, popłakało, ale czegoś się nauczyło, tylko on będzie to dziecko pakować w te wszystkie takie, wiesz, ochraniacze, będzie cały czas tym takim helikopterem właśnie krążącym nad dzieckiem, żeby, wiesz, tylko każdy możliwy smutek, jakieś zmartwienie, jakąś zmianę po prostu załatwić. Łagodzić. I po prostu te, wiesz, ta jego misja, kiedy on zaczyna ten biedny widelec, kiedy, wiesz, na początku widzisz, że ten widelec się męczy, że on jest totalnie nieszczęśliwy, ale masz tego Woody'ego, który za wszelką cenę będzie to po prostu, wiesz, nie pozwoli temu dziecku przeżyć jakiejś tej straty, przeżyć swojej pomyłki, że na przykład, no to nie była zabawka właśnie, nie? To był śmieci jakiś. Nie pozwoli, żeby to dziecko zgubiło ten widelec, co przecież w gubieniu zabawek, no to jest codzienność dzieci, tak? I dopiero na końcu dojrzewa do tego, że hej, to dziecko sobie poradzi w tym świecie, a on może tutaj mieć trochę swojego życia.
No właśnie, wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o Bonnie zupełnie, nie? To bardziej chodzi o niego samego.
Tak.
Zresztą jest powiedziane w którymś momencie, że on dalej tęskni za Andym. I to, co on robi dla Bonnie, to on robi tak naprawdę bo to jest jedyne, co robił kiedykolwiek, nie? I dla mnie to jest bardziej właśnie historia o kimś, komu kompletnie, wiesz, świat odjechał. Mm-hmm. Jakby wszyscy poszli do przodu, łącznie z Andym zresztą, nie? Ten moment, że ten Andy razem z nim dorastał, ale przyszedł czas, kiedy Andy on musiał stwierdzić, że dobra, starczy tych zabawek, oddał je w dobre ręce i do widzenia, idę się zajmować swoim życiem. A Woody został tam, gdzie był praktycznie, nie? Więc on wszystko tym, czym się zajmował wcześniej, przeniósł na Andy'ego, więc on tak gorączkowo i chorobliwie się trzyma tej jedynej rzeczy, która sprawia, że no jest tym, kim jest, nie?
Że ma jakiś sens w życiu, jakiś taki cel bardziej. Zwłaszcza, że wiesz, przez to, że no, on ma tę świadomość, że podjął lata temu tę decyzję, że właśnie tu zrezygnował z własnego, powiedzmy, jakiegoś szczęścia, no to teraz tym bardziej trudno odpuścić, no nie? Są takie po prostu rzeczy w życiu, że masz poczucie, no, że już tyle lat w coś wpakowałeś, że głupio teraz trochę zmienić zdanie, nie? I tak trochę zmarnować sobie to teraz te lata.
No i Woody jest właśnie w takiej pozycji, nie? I ja właśnie mam wrażenie, że no to jest bardzo fajna metafora generalnie ludzi, którzy są za bardzo zafiksowani na jednej rzeczy, nie? I
też na swoim dziecku.
Między innymi, ale przez to kompletnie nie zauważają innych rzeczy, które, z których kto wie, czy niektóre nie byłyby na tym etapie na przykład życia dobrą odskocznią albo czymś inną rzeczą, którą warto by się zająć, nie? Z kolei no Woody tego nie dostrzegał, ma tą swoją jedną wielką misję. Ale wspomniałeś tego Forkiego, nie? Który się tam pojawia. Ja myślę, że on ma podobny wątek co Woody tutaj, bo on też zaczyna jako ten, no ja jestem śmieciem, ja idę tam do śmieci, nie? I on dosłownie tak, wiesz, on On mówi, że no, śmieci są spoko, bo są miękkie, wygodne, przyjemne i tak dalej. Dlatego on zapieprza cały czas do tego kosza. Ale w tym momencie, jak dopiero jak mu Woody uświadamia, że jest Bonnie, która traktuje go jak zabawkę i ona się świetnie czuje z nim i tak dalej, to on stwierdza, o, okej, dobra, to ja mam wreszcie jakiś cel w życiu. No dobra, to już nie potrzebuję tych śmieci i idę dalej, nie? I dokładnie jest to tak z Woody'im też w trakcie tego filmu, tylko troszkę szerzej. Nie?
No właśnie z Forkiem jest to, że wiesz, on jest taki bardzo zafiksowany na... No jakimś takim, nie wiem, tych własnych odczuciach i dopiero jak Woody uświadamiam, że hej, jesteś dla kogoś ważny, no to on tak stwierdza, że no może faktycznie, tak? I to też, kurczę, tu masz też takie kompletnie, wiesz, metafory, że nie wiem, masz tego dorosłego człowieka, który, nie wiem, zatracił się w jakimś swojej wizji, że nie wiem, on już nie jest światu potrzebny. To może być ktokolwiek, to może być, nie wiem, ktoś, na przykład już jest dosyć, nie wiem, leciwy, tak? Na przykład uważa, że właśnie już nie ma dla niego miejsca w tym świecie. Albo właśnie, nie wiem, ktoś, kto widzi, że no jego dzieci dorastają i też już tak nie bardzo wie, co ze sobą zrobić, prawda? I czuje się taki bezużyteczny i przychodzi ktoś, żeby pokazać, hej, tutaj też są ludzie, dla których właśnie ty jesteś bardzo ważny, może nawet jesteś najważniejszy, że tak... Żeby spróbować, wiesz, tak spojrzeć trochę z innej perspektywy i kurczę, jak Forkiemu się to też udaje w jakimś momencie, no to on nie dość, że zmienia swoje tutaj podejście, to potem jest też ten ważny moment, jak to właściwie on rozmawia sobie z Gabi, potem jak jest właśnie tam uwięziony, przetrzymywany, gdzie oni właściwie nawiązują taką, wiesz, dużo bliższą relację niż tam Woody nawiązał z kimkolwiek z nich i kurczę, sam też staje się tą osobą, która pomaga komuś tam w jakimś tam innym kontekście.
Wspomniałaś Gabi.
Kolejna... Gabi jest fenomenalną postacią.
Kolejna nowa postać, nie? Która jest na początku kreowana trochę jak na antagonistkę tego filmu, potem się oczywiście okazuje, że antagonisty w tym filmie nie ma. Antagonistą w tym filmie jest życie.
Tak.
I jego po prostu nieuchronne zmiany, jakie zachodzą w życiu, które czekają każdego i z którymi każdy sobie radzi na swój sposób. No i Gabi też jest zafiksowana na tej jednej rzeczy, którą, wiesz, którą widzi tylko jako tą jeden cel w życiu. Natomiast nie dostrzega absolutnie niczego poza tym, nie? Też bardzo bliźniaczy wątek do tego co tutaj Woody i też Forki przechodzą w tym filmie.
Tak, plus no Gabi bardzo chciałaby mieć dziecko i jest w stanie zrobić absolutnie wszystko, żeby mieć to dziecko. Co też nie brzmi jak szczególnie abstrakcyjny wątek, prawda? I podejrzewam, że właśnie dzięki temu, że Gabi nie jest jakby koniec końców vilanem tego filmu, to może być postać, wiesz, bardzo bliska, nie wiem, wielu dorosłym osobom, które na przykład, nie wiem, też chciałyby mieć dzieci, ale z różnych przyczyn nie mogą, tak? No czy z przyczyn jakichś, nie wiem, czy biologicznych, czy nawet powiedzmy nie mają do tego warunków, nie mają do tego odpowiedniej sposobności, czy czegokolwiek. I są przez to, wiesz, cholernie nieszczęśliwe. I właśnie jest ta Gabi, która no, na początku wydaje się takim, wiesz, kolejnym vilanem, trochę jak ten Misiek z Trójki, która będzie właśnie przytrzymywać gdzieś tam naszych bohaterów, bo po prostu ma jakąś tam swoją traumę i odreagowuje to na innych zabawkach. A tu kurczę nie, jakby to jest naprawdę ta, wiesz, taka skrzywdzona postać, nie ze swojej winy, która no urodziła się z jakimś defektem i przez to uważa się, że no nie wiem, właśnie, że jest gorsza, że nikt jej nie będzie chciał i przez to pewnie nawet nie próbowała, próbowała właśnie zbliżyć się do jakiegoś dziecka, no bo czuję od razu z góry, że zostanie odrzucona.
No tak, ale nawet nie o, wydaje mi się, że nawet nie o to chodzi. Wydaje mi się, że ona w ogóle nie jest zainteresowana żadnym innym dzieckiem, nie? To jest tak, że tylko...
Tak, też jest tak, zafiksowana na tym dziecko.
Przychodzi tylko to jedno dziecko, wiesz, i no to wtedy się uaktywnia dopiero, nie? I jest podjarana. Natomiast no, podejrzewam, że dopiero w którymś momencie Woody mówi, że hej, słyszysz te wszystkie dzieci, nie? Dopiero kiedy została zresztą odrzucona przez tą pierwszą dziewczynkę. Swoją drogą też bardzo lubię ten motyw, że to się nie kończy tak na zasadzie, że o, trafia już w ramiona tej dziewczynki, tylko dziewczynka jak do dziewczynka stwierdza, stara zabawka, nie potrzebuje, nie?
Tak, no to też jakby, wiesz, do różnych relacji można odnieść. Już nawet niekoniecznie, wiesz, powiedzmy, że no z reguły, powiedzmy, tutaj, nie wiem, dziecko nie odrzuciłoby może właśnie, wiesz, tutaj swojego rodzica czy coś, ale już właśnie w jakichkolwiek innych bliskich relacjach z ludźmi, no nie? Może się przecież zdarzyć tak, że właśnie tej jednej stronie bardzo zależy,
osoba, tak?
No a drugiej stronie po prostu nie zależy i to nie tak, że ktoś z was jest, nie wiem, jest zły, czy właśnie jest jakiś, właśnie ma jakiś defekt, coś z tą osobą jest nie tak, no tylko po prostu jakby, no ta relacja nie miała szans i że właśnie nie można potem dalej leżeć w tym pudle, no tylko trzeba spróbować po raz kolejny, nawet jeśli gdzieś tam trochę boli na początku, to dać temu szansę.
Mi się w ogóle właśnie jeszcze wracając do tego motywu, bardzo podobał właśnie w tym filmie, jak bardzo brutalnie z perspektywy zabawek, gdzie ci tak traktują je, nie? Na zasadzie, że no wiem, trójka się kończyła tym, że Andy daje Bonnie te zabawki, ona tak, o, jakie fajne zabawki, jakie ładne i tak dalej, a czwórka się zaczyna tym, że ten Woody siedzi w tej szafie i ta, jak ona miała?
Kto?
Ta dziewczynka.
Bonnie.
Wszystko mi powiedziałem. A Bonnie się nie chce nim bawić, no bo to jest jakiś stary kowboj, co będzie bawić jakimś stary kowboj. Jest starą zabawką z kowbojem.
No dokładnie, stary kowboj.
Jak już, no to ma kowbojkę do zabawy. No. Jest totalnie zrozumiałe, że dziewczynka woli się bawić kowbojką. I to się fajnie łączy w ogóle z tematami tego filmu, nie? No, życie takie jest. No, czasami po prostu wylądujesz w tej szafie, nic z tym nie zrobisz, nie?
Czasami jesteś już trochę, że tak powiem, no minęła moda na ciebie. Czy minęła, nie wiem, zapotrzebowanie na jakieś też skille, które miałeś, tak? Też w jakimś... No ten Woody jest generalnie starą zabawką, który, no jak tam dwójka ujawnia, on był z jakiegoś tam zestawu tych zabawek, który
no,
już ma status kolekcjonerski,
tak? On
jest
z lat 50-60
czy coś takiego, gdzie wiesz, wtedy pewnie był najbardziej, nie wiem, rozchwytywaną zabawką, a teraz jego skille, jego jakiś wiesz, zestaw umiejętności, to co ma do zaoferowania, już jest kompletnie, nie nadaje się do tego, czego świat potrzebuje, prawda?
Tak, ale jednocześnie...
I wiesz, i musi się przebranżowić, albo będzie siedział w szafie.
Tak,
no.
Ale to jest właśnie fajne, że ten też przekładając to na inne wątki, no to pokazuje to, że okej, okay, no może nie będzie użyteczne, może to nie złe słowo, jeśli to mamy iść z tą metaforą dalej, ale wiadomo o co chodzi. Jeśli nie jest przydatne czy użyteczne dla jednego dziecka, zawsze może być dla jakiegoś innego, nie? Które na przykład, nie wiem, nie może sobie pozwolić na lepsze zabawki. Albo może po prostu taka jej się podoba, albo może z jakichś innych powodów będzie, wiesz, tam się nada, nie? To też jest, wydaje mi się, fajne pokazanie, że no, trzeba sobie szukać miejsca na świecie po prostu, nie? Jest tak, że jeśli zostaniesz odrzucony z jednego miejsca, to nie znajdziesz dla siebie miejsca w innym, nie?
No i to jest chyba pierwszy film, który mocno na to stawia, bo w tych pierwszych trzech częściach te zabawki właśnie mocno
przyjmie,
było,
nie?
Dokładnie, mocno były przywiązane do Andy'ego, że jakby wiesz, w tym pierwszym filmie perspektywa tego, że wiesz, Buzz wyleciał przez okno i to jakby była śmierć dla tej zabawki, tak? W postrzeganiu właśnie tych innych zabawek. I później jakby jedyne inne dziecko oprócz Andy'ego, jaki znaliśmy, to był ten Sid, który rozmontował zabawki i stworzył jakieś chore hybrydy, no nie? I tak jakby wiesz, do wyboru był Andy albo śmierć. I trochę podobnie było w tym drugim filmie, gdzie właśnie Woody te wszystkie uratowane zabawki zabrał gdzie? No do Andy'ego, bo Andy przygarnie właśnie kowbojkę i konia i tam i kosmitów i kogoś jeszcze. I w tym trzecim filmie, no też właśnie te zabawki oddane do przedszkola, to było takie trochę pokazanie, że to jest takie kurne piekło dla tych zabawek, gdzie wpadają te dzieci, bawią się nimi jakoś, wiesz, bez ładu i składu. Też czasem jakiejś zabawce stanie się jakaś krzywda, albo że no generalnie te dzieci nie będą jakoś tak emocjonalnie podchodzić do jakiejś tej konkretnej zabawki, nie będzie między nimi jakiegoś takiego przywiązania, no tylko takie, wiesz, dzisiaj pobawię się tym, a jutro pobawię się tamtym, prawda? I też to było raczej takie, no mało która zabawka chciała tego losu. A tutaj, kurczę, mamy wreszcie pokazanie, że te zabawki mogą być szczęśliwe właśnie w różnych okolicznościach. Mogą zmieniać dzieci, że właśnie jak jedno dziecko z ciebie wyrośnie, to fajnie, jak pójdziesz i dasz radość właśnie nowemu dziecku. Możesz nie mieć dziecka na stałe, możesz właśnie chcieć, żeby różne dzieci się tobą bawiły. Też to, co robią w finale, to, że jakby stwarzałem ten taki punkt, gdzie zabawki mogą trafiać do nowych dzieci, gdzie te dzieci te zabawki wygrywają na tej strzelnicy i tam każdy sobie wybiera jakąś tę zabawkę i super, prawda? To też jest coś takiego nowego, że...
Tak, ja właśnie jak im bliżej byliśmy tego zakończenia, to ja się bałem, że to się skończy tak jak zawsze, że wiesz, że wszystkie zabawki, jeszcze pewnie razem z tą Bo, wrócą do Bonnie i wiesz, i znowu będzie wszystko dobrze, znowu będą po prostu pewnie wszystkie
siedzi
razem.
W szafie, nie?
Tak, pewnie potem Bonnie nagle stwierdzi, że o, teraz będę różne zabawki zabierać ze sobą do szkoły, coś w tym stylu, nie? Ale nie, właśnie skończyło się tym, że każdy poszedł w swoją stronę, tam, gdzie wydaje się, że będzie potrzebny, albo gdzie będzie szczęśliwy. Właśnie no, to możemy zmierzać do jakiejś takiej ogólnej refleksji o czym może być ten film. Zacząłeś o tych dzieciach.
No.
I to jest ten motyw, który jest wprowadzony na początku filmu w formie żartu, nie? Że Woody, słuchaj, może to pora na drugie dziecko, nie? A Woody mówi, o Jezu, nie, uciekamy. No i ja na początku też tak traktowałem trochę to jako taką metaforę właśnie posiadania dzieci, nie? Co jest dużą rzeczą i część osób się tego boi, część tego bardzo chce, druga część nie, jeśli jest związek obowiązek, jedna osoba chce, druga nie, no to jest problem. No z dziećmi przychodzą różne obowiązki i tak dalej. No to jest faktycznie temat, który można by tutaj odnosić. Tylko że właśnie dla mnie to posiadanie dziecka w którymś momencie w tym filmie stało się czymś więcej. To jest w ogóle... Ja to odniosłem bardziej właśnie jako metaforę jakiegokolwiek celu w życiu, jakim ktoś ma. Bo różni ludzie mają różne cele w życiu, nie? Dla kogoś będzie osiągnięcie jakiegoś statusu majątkowego, dla kogoś, nie wiem, szczęśliwe małżeństwo, dla kogoś posiadanie dziecka właśnie, dla kogoś, nie wiem, podróżowanie po świecie, cokolwiek, nie? Każdy ma jakiś tam inny cel, inaczej go traktuje. Mam wrażenie, że to Toy Story 4 fajnie pokazuje to, że właśnie u każdego to wygląda inaczej, nie? Że nie ma co się fiksować na tym, na tej jednej rzeczy, której chcą wszyscy dookoła na przykład, jeśli ty czujesz inaczej, nie?
Tak, no właśnie Woody jest od początku tą postacią, która wszystkim innym zabawkom powtarza, że najważniejsze to jest mieć to dziecko, że nic cię w życiu nie uszczęśliwi tak, jak to twoje dziecko. No po czym okazuje się, że jakby sam dorasta do tego, że no niekoniecznie to jest prawda, że jasne, dla wielu zabawek to wciąż będzie ważne. Odnosi,
że to jest prawda, ale nie dla każdego, nie?
Tak.
I widać, że są tutaj zabawki i tak dalej, które najlepiej się czują faktycznie mając dziecko, nie? No mamy tą Gabi, która jest przeszczęśliwa, przesiedziała po prostu ileś tam lat w tym sklepie z antykami. Widać, że nie jest szczęśliwa sama, nie? Dostała wreszcie to dziecko, okej, przeszczęśliwa, super. Natomiast no są, widać, zabawki czy ludzie, którym jest bardzo dobrze z tym, że tego dziecka swojego nie mają, które zupełnie inaczej traktują jakieś, wiesz, swoją rolę na świecie na przykład.
Tak, no właśnie później jak właśnie w tym epilogu też, że właśnie Woody i Bo i te inne zabawki, które poznaliśmy w tej części, no właśnie one będą pomagać tym innym zabawkom trafić do swoich domów. No czyli też, no czyli będą taką właśnie bardziej, będą pomagać innym ludziom w zrealizowaniu ich celów, prawda, do których tamci chcieliby, które tamci chcieliby osiągnąć, a właśnie niekoniecznie im się samodzielnie udało, czy właśnie coś tam złego wydarzyło się po drodze, bo właśnie może ktoś ich odrzucił, ktoś ich zgubił i tak dalej. I to też jest takie, że no w jakimś momencie właśnie może czujesz też na tyle satysfakcję z, nie wiem, w miejscach, gdzie jesteś, że też możesz poświęcić się pomocy tym innym ludziom, prawda? Też, żeby dojść do jakiegoś
celu. No właśnie,
celu,
co też
tak?
Ludzie robią generalnie, nie? Są ludzie, którzy faktycznie jakby długo nie mogli znaleźć dla siebie miejsca, a znaleźli je tam, gdzie mogą pomagać innym osobom, nie? I w ten sposób się realizować. I dla mnie trochę jest właśnie film o tym, nie? Żeby no właśnie nie fiksować się na jednej rzeczy. Jeśli powiedzmy przez pół życia chciałeś mieć pracę, nie? Mieć tą, ustatkować się i tak dalej, mieć pracę, dom i tak dalej. I na przykład masz to, a się nie czujesz szczęśliwy, no to trzeba szukać dalej po prostu, nie? Jakby to jest film trochę o tym, żeby właśnie nie bać się tych zmian, nie bać się poszukiwania tego, kim chcesz być naprawdę. Zresztą to się może zmieniać, to jest z roku na rok na dobrą sprawę. No w przypadku Woody'ego też jest tak, że on do pewnego momentu był szczęśliwy, dopiero w którymś momencie, kiedy okazało się, że no jest już trochę przestarzały, powiedzmy, no to znalazł sobie nową rolę i wydaje mi się, że to można fajnie odnieść właśnie do... właśnie, kurczę, to jest film trochę dla starych ludzi, nie?
Tak, to jest film dla starych ludzi.
Właśnie ja mam wrażenie, że nie wiem, ja sprzed 5 czy 10 lat bym trochę olał jakby to drugie dno, pewnie bym zauważył, no bo to nie jest wcale jakoś ukryte bardzo głęboko, ale bym nie rezonowałby tak ze mną, może w ten sposób. Ale wiesz, teraz zbliżając się do 30, każdy, wiesz, 30 to jest ta magiczna granica, nie?
No co ty nie powiesz?
Ja tak celowo. I zawsze jak się zbliżasz do tej granicy, i ja myślę, że tutaj się...
Tak, jak to jest, opowiedz.
Jak myślę, że też nasi widzowie, mam nadzieję, że się do tego odniosą, zbierasz się do tej granicy i zastanawiasz, kurde, kim ja jestem w zasadzie, nie? W którym miejscu jestem na świecie? Czy osiągnęłam wszystko to, co chciałam? Czy może nie? Czy może jeszcze coś jest przede mną, co chciałem koniecznie zrobić, nie?
I okazuje się, że jesteś tym Duke'em Kaboomem, któremu obiecywano od maleńkości tę wielkość, obiecywano mu, co osiągnie, mówiono mu, że jest taki wspaniały, a potem się okazało, że kurde, nic nie osiągnął i to jesteś ty, ty jesteś tą zabawką.
I było zderzenie z rzeczywistością.
I dopiero na starość, przy pomocy właśnie dopiero spotkałeś tutaj, wiesz, dobrych ludzi, którzy gdzieś ci tam wesprą i dopiero wtedy zaczynasz powoli realizować jakieś swoje marzenia i odkrywasz, że może nie jesteś taki do niczego.
To nie z autopsji.
Nie, nie.
No nie, właśnie mówię, że kurczę, że to jest i właśnie idealny film do obejrzenia w tym wieku, gdzie oglądasz te wszystkie zabawki i każda jest w trochę innym punkcie swojego życia, każda ma trochę inną rolę, każda ma jakieś swoje inne ambicje i widzisz tego Woody'ego, który wreszcie po prostu przez ten cały film stwierdza: okej, dobra, jeszcze jestem do czegoś przydatny, znalazłem tą rzecz, która była dla mnie ważna, nie? I czuję się lepiej z tym, bo się okazuje, że no w sumie racja, nie? Że drugie tyle życia przynajmniej zostało, więc jeszcze jest czas, żeby po prostu zrobić coś, żeby czuć się dobrze ze sobą i żeby, no, wiedzieć, kim się jest, nie? Bo to też wydaje mi się, że to poszukiwanie tożsamości jest tutaj istotne, że te zabawki się definiowały do tej pory jako właśnie...
Zabawka kogoś tam, prawda? Tak. A jak byłeś podpisany, to już w ogóle miałeś taki wyższy status wśród zabawek.
Wielokrotnie ci pokazują te nóżki z podpisanym tym, nie? Że to jakby jesteś własnością tego dziecka i to czyni cię tym, kim jesteś, nie? I nagle pojawia się ten, wiesz, ten Forky, który jest po prostu zbiorem śmieci, którą Bonnie podpisała. Okazuje się, że już nie jest śmieciami, tylko teraz jest zabawką. Jest ten Woody, który nagle, wiesz, stwierdza, że no dobra, już nie jest zabawką kogoś, tylko jest jakby zabawką samego siebie, wszystkich dzieci i tak dalej, nie? I to jest też fajne właśnie, jak te postaci w tym filmie zaczynają na początku, znaczy jak definiują się na początku filmu, a potem jak to się zmienia na z biegiem czasu, nie?
Tak.
Tak. Okej.
Okay. Wow, w ogóle my tak mówimy o tych metaforach w ogóle nie powiedzieliśmy tak w sumie, nie? Czy film dobry, nie? No,
no dobry. Znaczy, wiesz co, właśnie ktoś, kurczę, nie pamiętam, kto napisał w internecie, może Dem, że to jest film, który pod względem takim fabularnym i tak dalej, to jest sobie najmniej ciekawy, bo najmniej się w nim dzieje, najmniej bohaterów.
Są w tym filmie wątki, które są takie, powiedzmy, trochę też donikąd, prawda? No jest na przykład wątek Buzza, który no jest taki totalnie żaden,
no,
prawda?
Buzz, no.
Który w jakimś sensie Buzz w ogóle nie uczy się niczego nowego. Buzz odkrywa, że ma guziki, które miał od zawsze, gdzie kiedyś w ogóle przecież myślał, że jest faktycznym astronautą, a teraz nagle odkrywa, że ma te guziki i zaczyna je wciskać i zaczyna robić rzeczy, które mówią te guziki, bo to popycha fabułę do przodu,
wątek,
prawda?
Wątek komediowy mało.
Plus, no w ogóle jakby wyciąć w ogóle ten wątek i Buzza i potem tych innych zabawek, które w jakimś momencie gdzieś tam w nich idą, to absolutnie nic by się nie zmieniło, prawda? Bo oni chyba tak tam trochę siedzą z przyzwyczajenia, bo znamy te zabawki, prawda?
Widać, bo że one tak zostały, nie? Nie o nich jest ten film. Mi to nie przeszkadza zupełnie, ale wiem, że to już wielu fanom przeszkadzało. Ale jeszcze wracając do tego, że to jest film, który fabularnie jest taki najmniej interesujący, ale tematycznie jest najciekawszy. Bo nawet mimo, że on bierze te wątki, które już pojawiały się w tej serii, nie? To, że no, Woody cały czas ma ten kryzys wieku średniego. O nie, co będzie, jak mnie Andy zostawi?
To jest stałe. To trochę go definiuje od pierwszego filmu, tak? Gdzie jego największym lękiem było to, że o nie, teraz Woody będzie lubił inną zabawkę bardziej niż mnie.
No, a potem... tutaj jakby masz troszkę dalej echa tego, co było wcześniej, ale przerobiono w kompletnie inny sposób, nie? Więc mam wrażenie, że tematycznie jest najciekawiej. No jest spójnie właśnie. Te wszystkie wątki właśnie jakby wliczają się do tej puli tych rzeczy, o których mówiliśmy. No i animacja jest super, nie?
Tak, i w ogóle reżyseria tego filmu jest super. Ja jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem, bo reżyser tego filmu, Josh Cooley, to jest koleś, który w Pixarze jest od wielu, wielu lat i zajmował się storyboardami przy wielu filmach, ale to jest jego w ogóle debiut pełnometrażowy jako reżysera. I kurde, wow! Jednak tam potrafią widać tych ludzi jakoś, że tak powiem, wyszkolić sobie w jakimś sensie, że no siedzisz tam te długie lata i patrzysz na tych reżyserów, jak robią te filmy i później jak robisz swój, no to kurczę, no mucha nie siada, jakby w ogóle nie widać, że tam jakieś zmiany na tych stołkach nastąpiły.
Nie, znaczy też produkcja animacji inaczej wygląda jednak, nie? Jakby rola reżysera jest trochę inna w przypadku animacji niż w przypadku filmów aktorskich, ale wydaje mi się, że właśnie nawet... łatwiej wykreować jest właśnie animowanym studiom kolejne osoby, które będą mogły sprawować pieczę nad takimi projektami, no bo to jest osoba, która brała udział praktycznie przy wszystkich etapach produkowania poprzednich filmów, więc on ma to wszystko ogarnięte już na tym etapie,
tak,
nie?
Tak, ale w ogóle ten film ma tak fantastyczne niektóre ujęcia, czy w ogóle właśnie te emocjonalne sceny są super pokazane, gdzie wiesz, gdzie w ogóle te emocje na tych twarzach, tych wiesz, naszych zabawkowych bohaterów, widać po prostu absolutnie wszystko w tych, wiesz, w tych oczach, w tych, wiesz, tam zmartwionych minach. No jestem pod wielkim wrażeniem tak, jak ten film wygląda, jak właśnie jest skonstruowany, powiedzmy pod tym kątem właśnie, jak nie wiem, sceny są zaaranżowane, jak potrafią, wiesz, z jednej strony być tak bardzo blisko tych zabawek, a potem nagle ci pokazać, jak nie wiem, cała ta przestrzeń jakaś wygląda.
Projekty tych postaci, projekty tych zabawek. Podoba mi się klimat na przykład właśnie tego sklepu z antykami, że tam wszystko właśnie było takie stare, przykurzone.
Tak, takie przykryte kurzem. Tak.
No i kurczę, no realizacyjnie no, to jest super robota, widać, że to jest w ogóle... To tak, wiesz, to się wydaje takie bez wysiłku. To tak wychodzi po prostu... Toy Story 4, proszę, nie? I okej, okay, i kolejny film na 98% na Rotten Tomatoes, nie?
I wiesz, bez... widać to, że widać jakby te materiały, z których zrobione są te zabawki, jak one są kompletnie różne, jak właśnie inaczej wygląda Bo, która jest z porcelany i w ogóle inaczej odbija światło, inaczej wyglądają te zwierzaki, które są pluszakami, mają jakieś to futerko, no inaczej właśnie wygląda Gabi, która jest tą taką lalką, którą się kładzie, nie? I widać, że też ma właśnie te włosy, które ma tam pewnie jakieś tam włóczki czy czegoś i ciało z jakiegoś tam innego tworzywa, no super.
No i najlepsze to są te lalki, które tam robią za jej obstawę Gabi.
Te lalki brzuchomówców.
Tak, one są najlepsze w ogóle. Nie dość, że wyglądają super.
Wyglądają tak krypnie, jakby tam są sceny, kurczę, jak z horroru. Jest jeden jumpscare w tym filmie, gdzie oczywiście ja się dam na niego złapać.
Ale najbardziej właśnie mi się podoba to, że one nie mówią, no bo są lalkami brzuchomówców, nie? Więc ktoś musi poruszać się tą rynkiem, żeby ten i umówić za tą lalkę, żeby to działało. Czy tak działa zawsze w
przypadku lalek? Mogłyby mówić, no inne zabawki normalnie też nie mówią, też no jak tak, się nie bawisz, to mówisz za nie, nie?
Ale to są lalki brzuchomówców, więc bardzo, bardzo mi się to podoba, plus właśnie, że one tak powłóczą tymi nogami, przez to, że w sumie no, te lalki siedzą zwykle na kolanie albo
są
trzymane.
No, że nie mają żadnych stelażu, tak?
No nie, no
są
siedzą,
sztywne,
nie?
Tam, po prostu jest ten materiał tych nóżek, który się tak spada swobodnie.
To jest piękne po prostu.
One są trochę jak, tam są sceny takie jakby to był zombie horror, jak one gonią tych naszych bohaterów, tam się wciskają za nimi w jakieś te szczeliny.
Okej, okay, i jeszcze jedna rzecz a propos nowych postaci. I tutaj no, znam tylko polskie imiona. Bunio i Kwaku. Te dwie maskotki z tego Luna Parku.
No są chyba Bunny and Ducky, no po prostu tam, Ducky, wiesz, okay. Jakoś tak.
Muszę powiedzieć tak, że szedłem na ten film przekonany, że będę nienawidził tych postaci, bo to są typowe comic reliefy, po prostu dwie maskotki, które są, wiesz...
Które robisz po to, żeby obsadzać w roli w rolach komików, właśnie albo w Polsce kabareciarzy.
Albo właśnie, jeszcze obsadzeni kabareciarzami, czy tymi stand-uperami. Ja mówię, to najgorsza rzecz po prostu na świecie, będę po prostu zepsuł mi ten film. Nie, uwielbiam ich absolutnie, po prostu są super.
I one mają dwa cudowne dowcipy.
Ale, nie wiem, uwielbiałem absolutnie wszystko, łącznie z animacją tego, że to są maskotki, więc są miękkie i się obijają o siebie i wiesz, i wyglądają inaczej.
I mają te oczka takie świecące i w ogóle ich wizja świata. Przecież właśnie ta scena, kiedy oni próbują, mówią o tym, jak te klucze ukraść starszej pani i mają po prostu same scenariusze, żeby ją napaść. A później ten epilog, to kurde, myślę, że jakby to zobaczyło małe dziecko, to ja bym z traumą wyszła.
Plus muszę powiedzieć, że ci dwaj stand-uperzy, którzy pokładają głosy, zrobili naprawdę dobrą robotę przy tym. Może to jest dobra opcja, żeby nie robić stand-upu, tylko przenieść tych ludzi do dubbingowania filmów i wszyscy na tym wyjdą dobrze, bo nie będziemy mieli polskiego stand-upu, plus będziemy mieli dobrze obsadzone głosowo filmy w Polsce. Jestem bardzo za tym. Nie, ale naprawdę nie. Bardzo, bardzo, bardzo dobra robota. Byłem zaskoczony. To z jednej strony właśnie filmem, że tak fajnie wpasowano te postacie, bo one to miały swoją rolę i faktycznie były zabawne. To się bałem się, że nie będą, nie? Ale naprawdę były zabawne. A dwa, że też no, polscy tutaj twórcy dali radę.
Jak mówię o głosach, to ja w ogóle uwielbam głos Bo Peep w tej wersji, którą dubbinguje Adal Szówka, bo to jest jeden z moich absolutnie ulubionych polskich głosów w dubbingu i nie tylko. Bo i jakby to jest w ogóle zmiana, bo tam w pierwszej części była inna aktorka i kurczę, jak słyszałam tą Bo, to słyszałam swoją April Ryan trochę, wiesz, z czasów grania w The Longest Journey i no kurde, pasowało idealnie do tej postaci, właśnie do jej charakteru. Tutaj jakby w ogóle nie wiem, jakoś też nie miałam przywiązania może do angielskiego głosu, może też dlatego, że Bo nie było już tam w trzeciej części, ale za to powiem ci, że właśnie z Woody ja miałam straszny problem, bo słyszałam ten polski głos i on mi tak kompletnie nie pasował.
Nie
jakby... No dla mnie Tom Hanks to jest ten Woody, no, to jest ten taki, ten poczciwina taki i znasz ten głos, ale no jednocześnie no w dubbingu no Tom Hanks to jest tylko Woody, no on nie dubbinguje 10 innych postaci. No jak to niestety u nas często jest, że niestety właśnie tych aktorów w dubbingu się tak strasznie powiela, prawda? No kurczę, tutaj w dubbingu jest Jacek Kopczyński, który dubbinguje Duke'a, który jest kurna wszędzie, prawda? Jakby bez urazy dla pana Jacka, bo on jest spoko, tak? No daje radę, ale no kurde, no słyszę tego Duke'a i myślę, no Jacek.
No Jacek jest, no nie.
O Jacek,
ja
nie?
Ja tak samo, to dokładnie, właśnie dokładnie z Jackiem Kopczyńskim. To jest kwestia tego, że on ma po prostu taki charakterystyczny głos jednak, nie? I ja jak go słyszę za każdym razem, to wiem, że to jest Jacek Kopczyński i już nie jestem w stanie, wiesz, wczuć się w postać. Tutaj jeszcze nie było aż tak źle, jakby trochę był inny ten głos tej postaci, ale no i tak było słychać. Natomiast z Woody nie miałem problemu, bo podoba mi się ten aktor. Podejrzewam, że to też jest ktoś, kto tam udziela głosu od pierwszej części, więc polscy widzowie też w ogóle są przyzwyczajeni.
Znaczy, tak, z tego co wiem, to bazę zmienili między pierwszą a drugą częścią. Teraz jest Łukasz Nowicki, nie wiem, kto był wcześniej, a Woody jest ten sam, to od jedynki.
A ja lubię ten głos Woody'ego, bo on brzmi jak taki lektor, jak taki właśnie głos idealnego bohatera. Super, pasowało moim zdaniem świetnie. Nie, głosy generalnie polskie mi odpowiadały wszystkie praktycznie. Nie mogę się do tej Bo-Peep przyzwyczaić, szczerze mówiąc.
Tak?
Bo to miała taki mega charakterystyczny głos, no, taki właśnie taki bardzo niski. Nie mówię, że zły, po prostu...
Myślę, mnie mega pasowało do tej postaci,
niż się spodziewałem. W ogóle, no, okej. Okay. Czy jeszcze coś z tych... No, chętnie kiedyś obczaję ten film, żeby zobaczyć, jak te nowe postacie w oryginalnym dubbingu się sprawdziły, nie? Ten Keanu Reeves, K.N. Peele i Tony Hale szczególnie jako Forky, który wydaje się idealnym kandydatem do tego. No, ale
Forky mi się też podobał tutaj u nas, bo był taki, no właśnie ten taki głos takiego typa, któremu się już w ogóle żyć nie chce i fajnie dobrany.
No,
I nie było żadnych takich żartów, po których miałoby się wrażenie, że hej, ten żart napisał tłumacz z Polski.
No, nie, właśnie
wow, mówimy coś dobrego o dubbingu, wreszcie.
Właśnie nie były dośmieszane te dialogi, w sensie oglądasz to i nie czujesz tej potrzeby, żeby w każdym dialogu był żart.
I żeby był, wiesz, żart z polskich realiów, bo cię polski pamiętam, widz zrozumie.
Nie, ale nawet, wiesz, jak oglądałem i nie ma mocnych dwa z polskim dubbingiem, bo nie było też innej wersji, no to nie dało rady tego słuchać, bo po prostu tam masz tą dwójkę tych dzieciaków, którzy nie mówią normalnie, tylko oni za każdym razem używają jakichś takich dziwnych neologizmów, których nikt nie używa.
Pamiętasz, jak byliśmy na Ralfie Demolce 2? To był absolutnie najgorszy przykład tego, jak zepsuć komuś samymi, wiesz, dialogami, bo głosowo też spoko bardzo był ten film, ale właśnie dialogami, które składały się z jakichś takich słów, ja nie umiem ich teraz sobie przypomnieć, no jakichś takich ni to zdrobnień, ni to jakiegoś takiego młodzieżowego slangu, połączenia jednego z drugim, jakieś wszystko było superaśne, no fajniutkie, tak, czy coś w tym stylu. Właśnie... Nie, tylko bardziej. Nie umiemy sobie tego powtórzyć. Wiesz, tutaj nie ma tego.
No,
tutaj są te stare zabawki i kurczę, super.
Ale nawet nowe postacie, wiesz. No, to wiadomo, każda mówi trochę inny sposób, ale to nie masz tego cringe, jak był właśnie przy Ralfie, czy tak jak miałem przy Nie ma mocnych. W ogóle, właśnie, jeszcze świetnie wypadła ta, jak się nazywa ta mała zabawka, którą była
to ona też nazywała haha po polsku, a po angielsku to jest chyba coś, tam giggles, coś takiego. I kurde, jak kojarzę zabawki, które się składały z tego takiego małego pudełeczka z takim domeczkiem czy czymś i tą małą figurką.
Nie wiem, kto podkładał głos pod tą zabawkę, ale też był super. I to brzmiało tak w ogóle inaczej i świeżo, jak ktoś, kto pewnie nigdy nie dubbingował niczego, albo jeśli to robi, to sprawdzę wszystko, bo bardzo fajnie to wypadało. Nie, to mamy dwa segmenty w tym materiale. Jeden, gdzie mówimy o tym, czym jest Toy Story 4, o czym jest według nas, i drugi, gdzie chwalimy polską wersję. Myślę, że tak to trzeba będzie zatytułować.
Jakby, słuchaj, i tak przegraliśmy już wśród fanów dubbingu, więc nic nam już nie pomoże.
No to tym bardziej. Nasze pochwały tutaj są warte trzy razy tyle, biorąc pod uwagę, że zwykle narzekamy na ten dubbing. Nie? Przy okazji wszystkich poprzednich animacji, no bo to chodzę na te pokazy, bo mam to parcie, żeby zobaczyć film jak najszybciej jednak, no to niestety animacje zawsze po polsku, więc no zwykle mam okazję ponarzekać też na dubbing, że no żarty takie se i tak dalej. Ale tu nie, więc bardzo dobra
robota. Tak, więc jeśli ktoś, powiedzmy, bał się iść do kina i postanowił wysłuchać naszego spoilerowego materiału.
Stwierdzi, że obejrzę za pół roku, jak wyjdzie na home video i tak nie będę pamiętał, nie?
No, to możecie spróbować. Nawet jeśli też lubicie, nie wiem, z reguły czekać na angielską wersję, możecie spróbować i tutaj nie powinniście dostawać ciarek żenady.
No, szczególnie, że no nie wiem, to chyba najlepsza animacja w tym roku, póki co.
No, lepsza niż Ralph i lepsza niż Król Lew. Coś jeszcze
Trochę
było?
Trochę był w zeszłym.
Wydaje mi się, że w styczniu był u nas.
Możliwe. Możesz mieć rację. No był Król Lew. No i Nie ma mocni, ale
nie chodzi. Nie ma mocni, byli w zeszłe wakacje.
Jezus,
panie.
Maria, jakie...
Panie. Tak naprawdę największy hit dopiero przed nami, bo czekamy na Frozen 2.
O, Animated Feature Films. Zaraz zobaczymy, co było w tym roku. Okej.
Okay. Trochę przeskoczyłeś.
2019. Okej. Okay. Coś o tych Yetich. Co? Rodzina Adamsów już
no,
była?
Nie, będzie. No to masz cały rok. Był zwiastun. Okay. Nawet ludzie nas pytali, czy będzie.
A nie ma według daty?
No nie ma.
No dobra, whatever. To tak, to będziemy widzieć, co już było.
No nic jakiegoś...
Okej, Frozen 2 dopiero będzie. O, How to Train Your Dragon było i ssało.
No, ej, właśnie, zatrzymajmy się na chwilę przy tym How to Train Your Dragon, bo to też był film, który wyszedł po paru latach, był zamknięciem dla danego cyklu, był trochę dla tych... postarzał swoich bohaterów, był trochę pod jakimiś względami do starszych widzów kierowany i nie wyszedł.
No nie wyszedł.
I nie wyszedł. Fajnie, że to history nie podzieliło tutaj tego losu.
No bo
tego history, losu,
to history miało na siebie jakiś pomysł, natomiast Jak wytrenować smoka miało dokładnie tę samą fabułę jak poprzedni film.
Ale miał pomysł na epilog, prawda? Nie miał w ogóle pomysłu na to, co będzie przed epilogiem.
Ale co mi po tym epilogu?
Nie, no właśnie.
Ja ten epilog ten na YouTubie mogę sobie obejrzeć, albo jako krótkometrażówkę.
Nie, po prostu myślę sobie, że szkoda, że oni nie zaczęli od tego epilogu i nie zrobili filmu dalej.
No.
Zamiast właśnie, wiesz, trzymać się tego, co już było. No bo kurczę, właśnie Toy Story 4 jest tym idealnym przykładem, że jak pójdziesz właśnie dalej, pokażesz, jak, wiesz, jak wygląda ta zmiana status quo, to w tym wypadku, wiesz, ta zmiana na przykład dziecka i tak dalej, no to kurczę, to jest ten moment na jakiś właśnie świeży powiew kolejny.
Twórcy filmów powinni się nauczyć przesłania z Toy Story 4, że nie bać się zmian, nie bać się iść dalej, nie bać się próbować nowych rzeczy. Może wtedy odkryjesz coś fajnego.
O, Lego Movie 2 było w
tym roku. Lego Movie 2 było spoko. Podobało mi się ten motyw z tym, żeby nie oceniać po pozorach może, bo tam motyw z tym głównym wilanem był bardzo, bardzo ciekawy. Ale sam sobie ten film był okej, ale też... Nie wniósł nic, czego nie byłoby w pierwszej
części. Ma niektóre fajne dowcipy, ale no właśnie ta pewna zabawa tym konwencją, tym, że bierzesz rzeczy z jakichś tam różnych franczyz, no to powiedzmy, no to już było, tak? Teraz będzie ten Playmobil Movie, czyli mamy Lego w domu.
Czemu ktoś uznał, że warto robić Playmobil The Movie, biorąc pod uwagę, że te filmy z Lego zarabiają coraz mniej?
Nie wiem, ale
może
po prostu...
Tańszy jest,
ale na to już nie idziemy, bo po prostu już sam ten polski zwiastun niestety pokazał, że tam niestety już idziemy w żarty z polskiej polityki. No. Sam raz dla młodszych widzów.
To jest, no właśnie, to jest dla najmłodszych widzów plus tych rodziców, którzy normalnie nie oglądają nic, więc jak usłyszą żart o polityce, to stwierdzą, o, rozumiem, I understood that reference. Missing Link nie widzieliśmy, Secret Life of Pets 2 sobie odpuściliśmy, zdaje się, też.
Tak, bo jedynka była słaba.
Ugly Dolls, a to czekaliśmy chyba na oryginalną wersję.
Tak, i wciąż czekamy, bo chyba jeszcze nigdzie nie ma. Trzeba zobaczyć, bo kurczę, tam jest pan Pitbull, to będzie dobre.
No nie, no, ja chętnie zobaczę, co nam Robert Rodriguez zmontował. I Wonder Park było, ale o tym filmie słyszałem dużo złego, jeśli chodzi o jego produkcję, więc też
tak,
no thanks. Bo najlepiej zarabiające filmy, Lion King, to jest Toy Story 4. To jest Toy Story 4 dobija w ogóle do miliarda, więc bardzo, bardzo cieszę się z tego powodu.
Ale jednocześnie też czytałam, że ten jakby otwarcie tego filmu było trochę niezadowalające, bo było niższe od The Incredibles 2 i niższe od Finding Dory, czyli od tych ostatnich sequeli, które robił Pixar. I to trochę dziwne, bo Toy Story wydaje się mocniejszą marką niż tamte.
Tak, tylko że w przypadku tamtych filmów wydaje mi się, że było większe demand, żeby zrobić sequel.
Serio? Słyszałeś gdzieś o ludziach, którzy czekali na sequel do Gdzie jest Nemo? Bo tak bardzo chcieli wrócić do tego świata, tych postaci.
Oczywiście wynik właśnie Missing Dory w ogóle ma strasznie duży wynik finansowy, który mnie zaskakuje, ale najwyraźniej tak, no pierwsza część była hitem, więc...
Ja myślę, powiem ci, że to jest jedna z tych serii, że ja zupełnie jakoś ten fenomen tych ryb, tak keep swimming obok mnie.
Ale że na mniej niż Incredibles, no to jest to rozumiem jak najbardziej.
Na Incredibles ludzie bardzo czekali,
wszyscy
tak?
Wszyscy czekali,
no, ale kurczę, no to
nie
mówię,
warto było.
Poprzednie Toy Story 9 lat też ludzie minęło, 9
lat, ale wiesz, to była trylogia i ludzie mieli poczucie, że okej, to już zamknięty rozdział, a teraz czwarta część, myślę, że sporo osób podchodziło do tego trochę niepewnie. I poza tym też wychodzi wakacje, ten taki okres troszkę rozluźnienia. No i wiesz, to, że otwarcie było słabsze, nie oznacza, że kolejne weekendy nie nadrobią,
no,
bo
jasne.
W przypadku tych filmów familijnych jest często tak, że one zarabiają sobie sporo też w kolejnych weekendach, nie?
Plus no już tak, no są zapowiedzi, powiedzmy, jakichś tam rzeczy kontynuujących tę markę, które pojawią się przy okazji premiery tego Disney Plus, bo będzie krótkometrażowy serial o Forkim. Forky asks a question, czy coś, ale nic nie wiem o tym, bo to sugeruje, że to może być trochę takie o zabarwieniu edukacyjnym, ale nie wiem, w każdym razie to ma być jakiś tam cykl krótkometrażowych takich filmików i ma być krótkometrażowa animacja zamknięta właśnie o Bo Peep, która pokaże, co się z nią działo między tym, w tym okresie, o którym nie wiemy, tak, po tym jak już nie była Wendy'ego, a jeszcze tam nie była w sklepie z antykami.
Nie trzeba potrzeby się dowiadywać, wolę sobie wyobrażać, co było. co było. Że u mnie tak zwykle działa, że ja nie jestem fanem tego uzupełnienia luk. Pokażmy, co tam się działo wtedy, kiedy bohatera nie było, nie? Bo wydaje mi się, że to, że nie wiemy, działa dobrze dla tej historii.
Tak, w każdym razie nie jest to jeszcze taki definitywny koniec serii.
No, znaczy, wiesz, wydaje mi się, że jeśli za, nie wiem, kolejne 10 lat ktoś stwierdzi, że okej, mam pomysł na piątą część i skupi się na tej postaci, no to zrobią, nie?
Old Man Woody.
Ale też cieszy mnie to, że nawet jeśli zrobią piątą część, to już będą musieli wyjść od kompletnie innego, wiesz, punktu wyjścia. Nie tak jak było do tej pory, że w sumie trójka się skończyła tak na zasadzie, no nowe otwarcie, ale trochę to samo, co było, no bo po prostu nowa osoba ma te wszystkie zabawki, więc tutaj sporo pozmieniali i bardzo dobrze. A wiem, że z prostu było rozczarowanych, że o, się tak skończyło, że się rozeszli i co teraz? Bez sensu.
No tak to bywa w życiu, słuchajcie.
No tak to bywa w życiu, no właśnie.
Często takie koło w tej dyskusji. Tak to bywa w życiu, no że mamy różne relacje. Jedne wytrwają dłużej, jedne wytrwają krócej, w innych następuje jakieś to rozejście, co nie znaczy, że nie wiem, tam podejrzewam, że te zabawki, nie wiem, będą mieć jakiś kontakt ze sobą, będą się listy pisać czy coś, no. Albo jeszcze się kiedyś spotkają, prawda? No bo tak to bywa w życiu.
No kurczę, no ludzie się zmieniają, poza tym nawet nie tylko rzeczywistość się zmienia wokół nas i ten film ładnie pokazuje, że tak jest faktycznie i na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Po prostu rzeczy się zmieniają, no nic na to nie poradzisz, nie? Masz super pracę, a potem się okaże, że nie wiem, miejsce pracy, w którym pracujesz, zbankrutowało i co
albo,
teraz
że takie
zrobisz?
Stanowisko już jest niepotrzebne, bo nie wiem, roboty przejęły twoją pracę. No, co spotyka wielu realnych ludzi,
albo nie? Zrobiłeś się stary, jesteś młodszy na twoje miejsce, no, a to nie znaczy, że nie jesteś bezużyteczny, czas się zmienia, ale też właśnie ludzie się zmieniają, nie? Chodzi o to, że też my nie jesteśmy cały czas w jednym miejscu, nie jest tak, że my mamy cały czas te same potrzeby i chcemy tego samego. Czasami to się zmienia, czasami trzeba dojrzeć do tego, żeby coś zmienić w życiu, więc... No.
Czasami myślisz, że nie wiem, najważniejsze to, żeby znaleźć swoje dziecko, a potem wreszcie rozumiesz, że nie, że bez dziecka będzie fajniej.
Że możesz mieć wszystkie dzieci z piaskownicy, nie?
Więc... Byle nie w piwnicy.
I nie masz problemu, po prostu bawisz się z tym dzieckiem, a potem idziesz i wiesz, nie musisz...
Są takie zawody, gdzie też możesz bawić się z dziećmi w ciągu dnia, a potem one sobie idą do swoich domów.
No, jeszcze ci płacą. Myślę, że dlatego to jest film dla starych ludzi. Bardziej nawet niż... Podejrzewam, że dzieciaki też się będą dobrze bawić, że na naszym sensie
było sporo dzieciaków. Te zabawki są zabawne i są właśnie wzruszające sceny.
Właśnie, bo my tak gadamy i gadamy właśnie jak starzy ludzie o filmie dla starych
bo
ludzi.
Bo jesteśmy starymi ludźmi.
No tak, ale prawda jest taka, że na naszym sensie była masa dzieciaków i one się bawiły, wiesz, naprawdę bardzo dobrze, bo miały bekę, powtarzały te teksty z filmów, nie? I widać było, że się świetnie przy tym bawią. I to jest, kurczę, chylę czoła przed zrobieniem filmu, który i nam, starym ludziom da do myślenia, a jednocześnie faktycznie trafia do dzieciaków. Widać było, że 100% trafia, bo te dzieciaki wychodziły z sali i zaczęły, i, wiesz, śpiewały piosenki i powtarzały rzeczy po bohaterach, więc wow.
Tak. No, więc jak macie dzieci, to też możecie zabrać.
To na sam koniec, czy czekamy jeszcze na jakąś animację?
No ja czekam na Frozen 2. Wiem, że ty nie jesteś fanem tej serii, ale no po pierwsze...
Serii, dużo powiedziałem. No, ty
nie jesteś fanem pierwszej części.
No nie.
Ja bardzo lubię pierwszą część i... A z drugiej strony właśnie te zwiastuny do części drugiej, które dostaliśmy, sugerują, że to będzie coś zupełnie innego. Plus, come on, jeśli właśnie wykluczymy te, jakby z tych, wiesz, z tych korowych takich filmów Disneya o księżniczkach, to jest, kurczę, pierwszy oficjalny sequel kinowy, więc... No, come on, kto pamięta Bernarda i Biankę, nie? No, to jakby jasne, to był sequel kinowy, ale kurczę, o myszach. A tu mamy te mega popularne postacie z mega popularnego filmu, którym też no po tych kilku latach przerwy postanowiono zrobić ten oficjalny sequel. Jestem mega ciekawa, jak to wyjdzie. Po pierwsze, czy ten film zarobi wszystkie pieniądze świata, bo jest to bardzo możliwe, a po drugie, no to też dokąd ta fabuła pójdzie, bo no kurczę, tam jest straszny potencjał też na rozwój tych postaci, na pokazanie ich właśnie w jakichś innych sytuacji, na to, żeby też trochę jeszcze dorosły, trochę żeby się zmieniło. No bardzo czekam.
To ja powiem, że czekam trochę na tą Rodzinę Adamsów nową. Mm-hmm. Nie wiem, czy nie omówimy może trailera w wolnej chwili też i jednocześnie gadając też o tej animacji w ogóle Rodziny Adamsów, bo nie było okazji, nie wiem kiedy będzie okazja na ten film.
Ten trailer mnie nie przekonał.
Nie też, no wygląda tak sobie. Ja w ogóle nie jestem... Znaczy, patrząc na to, jak to wygląda, to powiem tak, doceniam to, że oni używają tych oryginalnych projektów w postaci z tych pasków. Ale to wygląda bardzo tak wygląda, jakby to zrobili naprawdę tanim kosztem, tak na zasadzie okej, to mamy prawo do marki, to zróbmy, ale to nie oznacza, że fabuła nie będzie fajna, może będzie, jak widzę obsadę głosową.
Obsada jest super,
wygląda,
ale...
Wygląda po prostu cudownie i mogliby zrobić film aktorski z tą obsadą?
Tak.
Totalnie.
No właśnie szkoda, że nie zrobili, bo no nie wiem, jakoś to, co pokazali
Snoop Dogg jest kuzynem It. Nie wiem, czy jest lepszy casting w historii w ogóle kina niż Snoop Dogg jako wyluzowany kuzyn It, który przychodzi i wiesz, wszyscy, o kuzynie It. I wszyscy traktują tą wielką włochatą kulkę jak wiesz, najlepszego ziomka w okolicy. Nie bym to oglądał, kurczę, ale no zostają nam głosy. Trudno.
No nie w Polsce. Pójdziemy i będziesz miał... będzie Jacek Kopczyński.
Jacek Kopczyński. I Abelard Giza jako Gomeza. Nie, jako wujek Fester pewnie. Ale to już teraz propsuje, nie? Więc może i dobrze. No ale to...
No z ciekawości może pójdziemy. Ja nie... Znaczy jestem taki...
Nie, no pójdę, kurczę, co mam nie iść, no.
Ja mam nadzieję tylko, że to będzie lepsze niż Hotel Transylwania. Bo nie, no, to był ten cykl tych halloweenowych filmów, które przez tam parę lat w kinach właśnie w tej jesiennej okolicy miały swoje premiery. I pierwsza część była jeszcze jako tako, a druga już była okropna. A tam też były, wiesz, tam też były fajne projekty, przy tym pracował Tartakowski i też, no, ten film miał potencjał, miał te jakieś, powiedzmy, no, znane postaci z popkultury, a kurde, potem na fabule się totalnie wykładał. I na tych żartach, ja się najbardziej boję, że ten film się też, że właśnie Rodzina Dawców się włoży na żartach, które będą takie, wiesz, no nie dla starych ludzi. Wychodzi ten film też Pixara, który reklamowali przed właśnie Toy Story, to się nazywa Upward? Nie pamiętam, jakoś...
Onward.
Onward, coś takiego, Onward. I polski tytuł, w ogóle coś nie pamiętam jaki jest, bo wiem, że już jest. To jest ten film, gdzie masz krainę fantasy, która już, że tak powiem, też posunęła się w latach i to jest takie połączenie trochę fantasy, trochę science fiction.
Widzieliśmy ten teaser przed chyba właśnie, przed Toy Story.
Kurczę, ja się jaram, bo wydaje mi się, że to może być też coś, co postawi na fajną relację, bo tam masz tych dwóch braci o różnych charakterach, którzy razem gdzieś tam się pakują w jakąś przygodę i w oryginalnej wersji to są Star-Lord i Spider-Man.
Okej. Okay. Spoko. Znaczy, mówię, no to ten teaser mnie jakoś nie przekonał do siebie, ale wiadomo, że... No jeśli Pixar nas umiał przekonać do tego, żeby, wiesz, płakać oglądając losy robotów, zabawek, czego jeszcze?
Emocji, samochodów, ryb.
Meksykanów.
Meksykanie najdziwniejsi w tym wszystkim.
No, to ja, wiesz, no to nie dziwię się, jak poruszy mi historię o jakichś tam orkach, czy cholera wie czym.
Nie, to są elfy chyba, wiesz.
Elfy były jakieś takie...
No, takie dziwne elfy. Nie, nieważne. W każdym razie te jednorożce dobierające się do śmietników, to mi się podobało.
No, okej, okay, dobra. No, jeśli będzie ciekawe, to może się spotkamy, żeby o tym pomówić. A byłoby nas więcej, gdyby może Disney czas od czasu puścił jakiś seans z napisami. Może chociaż jeden. Nawet nie jeden dziennie, ale jeden po prostu.
Po prostu jeden.
Po prostu jeden. Byłoby naprawdę bardzo miło, no ale pewnie się nie opłaca. No to tyle chyba, nie? Także Toy Story 4 warto, polecamy. Warto właśnie spojrzeć na ten film przez pryzmat tych tematów, które podejmuje. Nie warto niego patrzeć jako właśnie kolejną odsłonę serii Toy Story, bo trochę nie to. Jakby autorzy sobie zdają sprawę, że trochę czasu minęło od trzeciej części i nie ma sensu kontynuować tamtych wątków. Lepiej
tak, no wracać
nowe,
do tamtych relacji, no bo co nowego jeszcze powiemy o Woody i Buzzie, nie? No oni już przeszli z sobą wszystko, tak?
No,
więc tutaj nowe relacje, nowe postaci, nowe przemyślenia i fajnie, no, fajnie. Życie toczy się dalej.
No, więc macie jeszcze szansę iść, pewnie będą grać to jeszcze z parę miesięcy przynajmniej. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby w ogóle mówić o tym filmie, bo już część osób już widziała, więc będzie mogła sobie z nami popisać komentarze, do czego zachęcam oczywiście. Część osób pewnie się wybiera, no bo wiadomo, że to na taki film się często zabiera dzieciaki, albo się idzie większą grupą, albo coś tam, więc macie okazję jeszcze zajrzeć. No tak czy siak dajcie nam znać, co myślicie o tym filmie i jak wam się podobało i tak. Czemu to jest najlepsza część trylogii.
Mogę ci robić słuchać o animacjach, bo tutaj my nie jesteśmy jakoś bardzo nastawieni na ten, powiedzmy, segment rynku kinowego, ale kurczę, ja uwielbiam animacje, więc jak się okaże, że nie wiem, dużo ludzi chce słuchać o animacjach, to będziemy robić odcinki o animacjach.
Znaczy, ja bym robił więcej, jakby były inne animacje niż te, które są cały czas, wiesz, te Illumination wypuszcza jedną po drugiej, które są identyczne.
No, Illumination maczetami, no, tak samo te jakieś wszystkie, wiesz, te ściągane tam z Chin, z Ukrainy, skądś tam, no, ale nawet sam Disney, Pixar, czy właśnie co jakiś czas, wiesz, masz tą jakąś taką inną animację. Ja na przykład uwielbiam te wiesz, to studio, które robiło Wallace and Gromit, to się chyba Aardwark nazywa, czy jakoś tak?
Artman.
No, to oni w tym roku na przykład mają ten film z Barankiem Seanem, drugi. Come on, Baranek Sean jest najlepszy. Więc na przykład to jest coś, na co ja czekam. Właśnie, albo jak Laika robi film. No, też ominęliśmy w ogóle ostatni. Też możemy sobie go kiedyś nadrobić. Nie? To,
no. Jaki był ostatni?
No ten Brakujące ogniwo.
A, Praziobek.
No.
No tak, ale to wszyscy go minęli, nie tylko my. Więc, znaczy wiesz, z Dajką jest tak jak z Artmanem. Póki mają pieniążki z zewnątrz, to jeszcze będą robić filmy, a jak nie, no to... Nie,
no, więc oglądajmy ich filmy, póki istnieją.
Póki istnieją. Nic w tej sprawie nie zmienimy raczej, ale chociaż będziemy mieli okazję je obejrzeć. Kiedyś możemy zrobić w ogóle jakiś odcinek, powiedzmy, o animacjach, pogadać po prostu.
No, zrobić o tych poklatkowych właśnie. No, obejrzeć sobie właśnie od jednych, od drugich, to byłby dobry temat.
Właśnie tak pogadać po prostu, nie? Co się lubi w animacjach, jakie my lubimy z jakiegoś powodu. Zrobić taką dłuższą, prostą dyskusję na niedzielę. Można zrobić. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie coś takiego.
Tak.
No. I to by było tyle. Będziemy się zatem żegnać. Była z nami Marta Najman. Dzięki wielkie za twoją ekspercką wiedzę z animacji i z oglądanego niedawno tej story. Ja się nazywam Łukasz Stelmach i zachęcamy oczywiście do śledzenia kanału, do zasilania nas donatami. Macie link w opisie. No i dajcie nam znać też przy okazji, czy właśnie, bo napisy końcowe nie są kanałem, który publikowałby recenzje. Więc my tak okazjonalnie mówimy sobie o jakimś filmie, o którym faktycznie można sobie pogadać dłużej.
Tak,
nie?
To właśnie, no jak sami widzicie, jeśli obejrzeliście ten odcinek, to nie są do końca recenzje, to są bardziej takie analizy, co my myślimy o jakichś wątkach, co wynieśliśmy z tego filmu, niż takie tylko ocenianie poszczególnych elementów, no nie?
No, ale słuchajcie, jeśli podobają wam się takie materiały i chcecie częściej, powiedzmy, po tych co ciekawszych filmach dostawać takie dyskusje właśnie, co tam było ciekawego w filmie, to dajcie znać, nie? No i musicie oglądać, nie? Żebyśmy widzieli, że faktycznie je oglądacie, co jest istotne. No dobra, to do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.